Halo.
Aha, a pytanie było słychać?
Czy zawód psychologa, tyle usłyszałam?
Edukatki.
Polski podcast edukacyjny.
Doczekałem się.
Rozmowy z ludźmi, dla których edukacja jest pasją.
Edukatki.
Dzień dobry Państwu, Jacek Staniszewski z Warszawy, 82. odcinek naszego podcastu Edukatki. Witam Państwa i ze mną jest jak zwykle
Marcin Zaród-Starnowa. Dzisiejszy odcinek poświęcony jest generalnie dbaniu o siebie i o swoje zdrowie, tak samo psychiczne i swoją energię nauczycielską w edukacji zdalnej.
Zanim do tego dojdzie, to troszeczkę zadbamy o naszych patronów, którym bardzo podziękujemy i pokłonimy się nisko za to, że chce im się nas patronować. My te pieniążki, które do nas, ja nie cierpię słowa pieniążki, ale teraz ich użyłem, spadają do nas i czasami od czasu do czasu sobie kupujemy nowe gadżety, ale po to, żeby było nas słychać lepiej, nie, może czasami będzie nas nawet widać. Natomiast zapraszamy wszystkich tych, którzy nam jeszcze mogą troszeczkę grosza rzucić. To nie jest dużo, a zawsze nam się przyda. No i oczywiście zawsze jakiś bonusik, na przykład po dzisiejszej rozmowie też będzie jeszcze dodatkowe 10 minut dla tych, którzy tam mają swoje konto.
Taka mała kapsuła czasu. Jesteśmy 2 tygodnie po otwarciu szkół w klasach 1, 2, 3. Edukacja wczesnoszkolna pracowała już na żywo. Jacek, ty masz takie klasy u siebie w szkole. Powiedz, co u was?
No, u nas źle, leżymy na łopatkach, jesteśmy po 7 dniach jak Westerplatte rozłożeni, poddaliśmy się honorowo, niestety. Na 12 nauczycieli 8 już ma pozytywne wyniki testu na COVID, 4 uczniów jest naprawdę dramatycznie. I to jest dla mnie smutny moment, ponieważ czuję się trochę razem, no ja jestem zdrowy, ale kilku moich kolegów i koleżanki są naprawdę w dosyć ciężkim stanie i bardzo za nich trzymam kciuki. Czuję się trochę wystawiony do wiatru na pierwsze pole bez żadnej obrony i bez tarczy. No ale co można zrobić? Przynajmniej nasz pan minister powiedział, że możemy się spotykać z 8 klasami i zrobić im sprawdziany, jeżeli chcemy dbać o ich rozwój społeczny.
No ale ty mówisz, co można zrobić. No można było zrobić, można było zaszczepić tych nauczycieli. W klasach 1, 2, 3 chyba nie ma w Polsce aż tak wielu nauczycieli. Izrael w tym momencie szczepi też uczniów, którzy są w klasach maturalnych po to, żeby oni mogli wrócić do szkoły bezpiecznie i żeby też przeprowadzić te egzaminy bezpiecznie. U nas się na to chyba nie zanosi.
Będziemy czekać, aż... tak, aż nas zaszczepią, a tymczasem będziemy jak zwykle pracować naszą misją, etyką i naszymi supermocami. Nie mamy innej.
No.
Nie mamy innej. Chyba nie mamy innego wyjścia.
Tak, a ponieważ nie mamy innego wyjścia i edukacja zdalna chyba jest maratonem, a nie sprintem, na to wygląda, że kolejne tygodnie przed nami, więc dzisiaj staramy się wam pomóc. W edugadkach zaprosiliśmy do naszych edugadek panią Dorotę Zawadzką, którą może niektórzy kojarzą z TVN-owego, chyba jednego z pierwszych takich reality dokumentalnych jako supernianie, ale tak naprawdę w tym momencie Dorota Zawadzka jest psycholożką zaangażowaną niesamowicie w ruch korczakowski w Polsce. Ona najlepiej oczywiście sama się przedstawi. My spotkaliśmy się właśnie z nią przy okazji jednej z międzynarodowych konferencji korczakowskich w Warszawie, ale najlepiej ona sama o sobie powie to, co
kim jest?
Uważa, że jest najważniejsze. Dokładnie.
Dobrze, to zaczynamy 20-parominutowy odcinek, jak zwykle u nas, i usłyszymy się my ponownie w dwójkę za ten czas. Zapraszamy.
Zawodowo jestem teraz, to się nazywa, samozatrudniony psycholog we własnej poradni online'owej w związku z pandemią. Jestem online'owym nauczycielem akademickim w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Tam o prawach dziecka nauczam. Stworzyłam taką akademię z całą masą webinariów dla rodziców głównie, plus jestem szkoleniowcem w firmie szkoleniowej, takiej certyfikowanej Szkole Rady Pedagogicznej Nauczycieli, plus mam własną poradnię, taką jeden na jeden, plus jestem ambasadorem Cała Polska Czyta Dzieciom, plus jestem w Radzie Programowej Instytutu imienia Korczaka, Gdzie jestem teraz? W swoim mieszkaniu od 10 marca, kiedy wróciłam z wyjazdu ze szkolenia jakiejś rady pedagogicznej z Sosnowca, bo pamiętam, akurat to był ostatni wyjazd i w zasadzie przestałam pracować w sensie wyjazdowym i musiałam się zorganizować na nowo, ułożyć sobie życie na nowo zawodowe, a jestem, jak to się ładnie nazywa w Polsce, jedynym żywicielem rodziny, w związku z czym no, to było duże wyzwanie, ale wydaje mi się, że jakoś sobie parę, no duże rzeczy zrobiłam oprócz tego zawodowo, bo napisałam książkę dla dzieci, wydałam grę dla dzieci, taką planszówkową.
Bardzo dużo musiałaś się nauczyć, przechodząc do życia w domu, ale online?
Po pierwsze musiałam się nauczyć mówić do zielonego światełka, a nie do ludzi, co było bardzo trudne na początku. Wiesz, latałam wzrokiem po sufitach gdzieś, w ogóle nie mogłam sobie znaleźć miejsca. Mój mąż mi takie obrazki naklejał z tyłu albo stał tam za kamerą, robiąc różne dziwne miny. Natomiast tego się nauczyłam i umiem mówić. No, zaczęłam prowadzić live 12 marca i codziennie je prowadzę o 20, plus mam gości zapraszanych tam. No, czytałam dzieciom, czytam wieczorem o 23 ludziom książki tu na Facebooku. No, w ogóle milion rzeczy zrobiłam. Natomiast czego się nauczyłam poza mówieniem do światełka? Obsługi tych wszystkich technologii, które ja rozumiałam i znałam, a teraz po prostu muszę i Teamsy, i Click Meeting, i Zoomy, i różne inne połączenia internetowe.
Ja rozmawiałem przed świętami Bożego Narodzenia z moimi maturzystami czy maturzystkami, które WF-u uczę. I tak użalając się trochę nawzajem nad sobą, doszliśmy jednak do wniosku, że oni chyba są może w trochę w lepszej sytuacji niż ci maturzyści rok temu, dlatego że te dziewczyny mogą podjąć decyzję o studiach już mając świadomość tego, co dzieje się wokół nas w związku na przykład z pandemią i to, że rynek pracy może się zmienić. I czy zawód psychologa, patrząc na to, co się dzieje wokoło, to jest zawód przyszłościowy?
Oczywiście, że tak. Niedawno byłam na takim, znaczy niedawno, niedawno w znaczeniu przed pandemią, żeby było jasne, to jest niedawno, bo to ten czas pandemii to w ogóle, wiesz, wyciął, tak, w poprzednim życiu ja mówię, tak, ja mówię w poprzednim życiu. Byłam na, i to rzeczywiście był jakiś luty chyba, na takim panelu o kompetencjach przyszłości. Absolutnie fantastyczny panel, mówiliśmy o tym, co rozmawialiśmy, bo ja nie byłam akurat panelistką, byłam słuchaczką, bo chodzę się ciągle edukuję, uczę czegoś, jak nasz prezydent ciągle się uczę. I ktoś tam żartem w pewnym momencie powiedział, że, tak, że te zawody się oczywiście bardzo zmieniają, że ci młodzi ludzie są pogubieni, że właśnie nie wiadomo, jak im pomóc, co robić i że tak naprawdę takim zawodem, który zostanie przy życiu, to będzie barber. I ja wtedy dzielnie podniosłam rękę, powiedziałam barber, okej, ja się zgadzam oczywiście i jeszcze psycholog, czyli jeszcze ta osoba, ten pomocowiec, bo tutaj nie da się nas zastąpić sztuczną inteligencją, na szczęście myślę sobie, to znaczy na pewno będziemy się nią mogli posługiwać i ona nam może być pomocna w bardzo wielu różnych obszarach, ja też teraz wykorzystuję różne możliwości elektronicznych urządzeń i połączeń, natomiast no, nie da się zastąpić żywego człowieka. Jednak kontakt z żywym człowiekiem to jest coś, na deficyt czego wszyscy teraz cierpimy, bo ja dzisiaj rozmawiam z rodzicami przedszkolaków, uczniów 1-3, z nauczycielami, teraz będę miała panele, takie warsztaty dla pielęgniarek, tych z pierwszej linii frontu i wszyscy mówią, brakuje nam kontaktu z drugim człowiekiem, takiego fizycznego kontaktu. To, co mówili nam mi dzisiaj czy wczoraj rodzice dzieci, które poszły do szkoły, że te dzieci miały w nosie te obostrzenia. Oni się przytulali do siebie, oni się dotykali i po prostu jedna mama napisała przecudnie, mówi, córka miała tyle do powiedzenia koleżankom, że nie wiedziała, od czego ma zacząć i tylko stała, patrzyła na nie, dotykała i się uśmiechała. Tego nam brakuje, więc jakby psycholog, taki pomocowiec, nawet po to, żeby potrzymać za rękę i powiedzieć, jestem z tobą, myślę, że to się nigdy nie zmieni. I teraz nie wiem, czy to dobrze, czy to źle.
No dobrze, to jako dwaj frontowi nauczyciele z Marcinem chętnie teraz posłuchalibyśmy kilku rad na temat tego, co powinniśmy zrobić, żeby czuć się lepiej. Ja przyznam się szczerze, że kiedy powiedziałaś o tym, że tak naprawdę lubisz to zmęczenie i lubisz tak pracować i nawet ten online powoduje, że jednak jak jakaś energia się w tobie budzi, to poczułem, że to jest bardzo moje, dlatego że ja mam podobnie. To znaczy wczoraj czy w poniedziałek, gdzie jest środa, miałem pierwsze zajęcie online z moimi uczniami i myślałem, że jestem zmęczony, a kiedy pojawiła się ta zielona lampka i to podskoczyłem i zaczęło się od razu kręcić i nagle energia przyszła. Ale to jest też tak, że ja często muszę dostawać informacje z zewnątrz, że nie powinienem tyle pracować, a ja to lubię. Więc co trzeba zrobić, żeby się w takiej sytuacji, kiedy się to lubi, bo kiedy człowiek jest naprawdę zmęczony, to odłoży ten komputer, ale czuję, że między naszymi słuchaczami są też tacy, którzy po prostu lubią to zajęcie. I teraz jak to wszystko wyważyć?
Och, żebyśmy my to wiedzieli jako psychologowie, jak to wyważyć, to pewnie byśmy byli bezrobotni. Ja mam jedno zalecenie, ja nie jestem lekarzem, więc nie mogę dać się recepty, ale mam takie zalecenie, rekomendacje. Codziennie rano pigułka ze zdrowego rozsądku. To znaczy, każdy z nas, jesteśmy już patrząc tak na nas w odpowiednim wieku na to, żeby móc spojrzeć trochę w tył i mieć tam za sobą pewne rzeczy, bo inaczej będzie się zachował młody nauczyciel, który też ma inną energię, inne marzenia, inne wyobrażenia. My już przeżyliśmy, my już wiemy, my już nie z jednego pieca, prawda, i tak dalej, można by tu przytaczać. Więc jak się odwrócimy za siebie, to żebyśmy mieli taką świadomość, że trochę sami o sobie wiemy. Niezależnie od tego, co lubimy, co kochamy, co jest dla nas ważne, że znamy nasz organizm. Ja na wykładach bardzo często daję swój własny przykład, bo to jest według mnie dobre, jak się o sobie mówi i jest się takim, wiecie, taką całością, że to, co mówię i to, co robię, jest zborne. I ja mam na przykład tak, że jak czuję, że się strasznie denerwuję, to zaczyna mnie swędzić pępek. Ja o tym opowiadam jako takim psychosomatycznym, takiej psychosomatycznej ciekawostce. Fizycznie czuję swędzenie pępka i ten mój pępek daje mi sygnał, musisz wyjść, przerwać sytuację, iść napić się wody, nie wiem, wyjść na balkon, powiedzieć, że nagle, nie wiem, coś musisz sprawdzić albo cokolwiek innego, zrobić 10 oddechów, wiesz, albo sobie na palcach policzyć, wiesz, wdech, wydech, wdech, wydech, albo ten kwadracik, czyli do czterech, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, wdech, zatrzymanie, wydech, zatrzymanie, oczywiście wolno. I wracam, bo mi ciśnienie zeszło i znowu jestem w punkcie 0, a nie w punkcie mniej więcej 3, tak jak ja siebie na skali 1 do 0, 1 do 10 liczę. I to samo mam z takimi emocjami, że czuję, że się denerwuję na przykład, że czuję, to mam takie, jakby to nazwać, nie wiem, mrowienie, tak? Mrowienie w palcach. Znaczy coś takiego, nauczyłam się tego, że umiem znaleźć w sobie taki sygnał, taki znak, że to jest stop. I oczywiście ja mogę go z pełną świadomością zlekceważyć i pójść dalej, tylko ja wiem właśnie oglądając się za siebie, jakie mogą być tego konsekwencje, że ja na przykład padnę i zrobi mi się słabo, albo mi zaschnie w gardle i zacznę kasłać, albo na przykład zapomnę jakichś słów, bo kiedyś pamiętam, byłam na wykładzie i nie mogłam sobie przypomnieć jakiegoś takiego banalnego, prostego słowa. Mówię, przypomnijcie mi, bo ja po prostu nie wiem. Albo jakiegoś nazwiska, albo jakiegoś tytułu. No przecież znam to, mam to w moim palcu, mówię o tym od 30 lat. I potem sobie dopiero zdałam sprawę, że to jest wynik tylko i wyłącznie zmęczenia. Tylko i wyłącznie przemęczenia, że mój mózg daje mi informację wolniej, zatrzymaj się, odpocznij, bo jak nie, to ci po prostu pokażemy, że w ogóle nie będziesz miał, pokażę mózg, w sensie my te krasnoludki tam. Więc takie lekceważenie sygnałów, które daje nam organizm. Jak nam się chce spać, jak nam się chce pić, jak jesteśmy głodni, jak jesteśmy źli. Wiesz, my bardzo pięknie jesteśmy uczeni od dziecka oszukiwania samych siebie, jeżeli chodzi o to, co czujemy. Rodzice uczą nas, niestety, i to się dzieje do dzisiaj, działo się kiedyś, dzieje się dzisiaj, że nie mamy prawa czuć tego, co czujemy. Że nasze emocje nie są uwiarygadniane przez naszych rodziców najpierw, potem przez naszych współpracowników, potem przez naszą rodzinę, przez naszych uczniów. Wszyscy nam mówią, że no przecież to jest niemożliwe, no daj spokój przecież, no nie przesadzaj, no... Prawda? I my przestajemy wierzyć w to, co nam nasz organizm mówi. A my jesteśmy najbardziej kompetentni, jeżeli chodzi o nasz organizm. My to po prostu wiemy. I znowu dam swój przykład. Ja jestem osobą niechorującą. No, praktycznie nie choruję, odpukać, żeby nie było. Ale też nie jestem przesądna, więc już mi odpukuję, prawda? Patrzcie, jaka logika. I jak czuję, że budzę się rano i czuję, że coś jest inaczej niż wczoraj, to ja oczywiście nakładając na to tą czapeczkę pod tytułem wiek, że jestem coraz starsza, nie coraz młodsza, a jestem już prawie w grupie. Śmieję się, że już za 2 lata będę mogła robić zakupy między 10 a 12, także super. Jak czuję, że jest coś innego niż wczoraj, to ja nie czekam z tym, żeby się utwierdzić w przekonaniu, że to jutro będzie jeszcze gorzej, a pojutrze najgorzej. Ja reaguję natychmiast i moja pani doktor, którą mam wypracowana, tak zwany lekarz pierwszego kontaktu, czyli mój pediatra, jak ja to mówię, wie, że ja muszę zadbać o to swoje wewnętrzne dziecko, o swoje dobre samopoczucie. Idę do niej, opowiadam, albo teraz dzwonię, opowiadam jej jakieś swoje rzeczy i ona mówi, to jest okej, tutaj się tym możemy martwić, tym się nie musimy martwić. Tak? I jakby Ja sobie załatwiam to od razu, nie czekam w takiej sytuacji, dlatego że mój znowu nauczyłam się tego, że jak czekałam parę razy, to się okazywało, że pogotowie musiało po mnie przyjechać, a tego już nie lubię.
A teraz takie pytanie, jak się mają te słoiczki do tego właśnie słuchania siebie?
Ja to zawsze mówię o tych słoiczkach, bo ja jestem taką, że ja sobie wizualizuję różne rzeczy, bo lubię, więc sobie wyobrażam, że jest we mnie taka spiżarnia z takimi półeczkami, na której stoją słoiczki w bardzo ładnymi zakręteczkami. Tu jest czułość, tu jest troska, tu jest opieka, tu jest zrozumienie, tu jest tolerancja, tu jest akceptacja. No masę tych słoiczków tam mam i tak oczywiście wymaszczam tam różnym ludziom różne rzeczy, bo przecież wszyscy mamy tak, że bardziej są, częściej są ważni dla nas inni niż my sami, tak my mamy, że robimy dla innych dużo więcej, potrafimy poprosić o przysługę dla kolegi, ale dla siebie już nie, bo to tak głupio dla siebie, prawda? Bardzo wielu ludzi ma taki mechanizm. Więc wysłoiczkowujemy te wszystkie dobra i zapominamy, że my musimy to napełnić. No z pustego to i Salomon, jak mówią. W związku z czym, jak te słoiczki się robią puste, no to my jeszcze tam gdzieś próbujemy wydrapać jeszcze z czegoś, a potem się zaczynamy frustrować. Że nie mamy, że nie potrafimy, że nie umiemy pomóc, że ludzie nam dają taką informację, no zaraz, no zawsze mi pomagałeś, a teraz co? No ale ja nie mam z czego. I dlatego mówię, że zawsze namawiam rodziców do tego, rodziców czy dorosłych, bo teraz jak pracuję z nauczycielami czy z tymi pielęgniarkami teraz, to żeby sobie robić, że my sobie raz w tygodniu jakby dopełniamy. Nieważne, czy tam mamy połowę tego słoiczka, czy 2/3, czy prawie jest pełen, bo nie używamy, że raz w tygodniu mamy wychodne na to, żeby sobie te słoiczki w sposób nam najlepszy, wygodny zapełnić. Czy to będzie, nie wiem, spacer, wyjście ze znajomymi. No teraz oczywiście w pandemii jest zdecydowanie trudniej, ale w domu też można. Ja jak mi tak padało, to chodziłam sobie po muzeach wirtualnie. I albo sobie słuchałam, kupowałam sobie koncerty i słuchałam różnych koncertów, na które nigdy nie miałam czasu, żeby posłuchać sobie rockowych, a to w operze gdzieś byłam, tak? I oczywiście wiadomo, że to jest jakaś namiastka, ale robiłam sobie dobrze. Raz w tygodniu regularnie, to były moje święte 2 godziny, kiedy ja sobie podnosiłam poziom dobrostanu. Bo te słoiczki mają to do siebie, że jak jest tam pełno i sobie dołożymy, to one nadal są pełne, tam zawsze włożymy, natomiast no jak są puste, to się po prostu zapełniają. I w związku z czym nie czekać, aż poczujemy, że nie mamy czym oddychać, bo to się z psychologicznego punktu widzenia często widzę właśnie, jak przychodzą nauczyciele albo rodzice mówią, ja mam takie, że nie mogę oddechu wziąć, że po prostu ja mam takie poczucie, że w ogóle klatka piersiowa mi się nie rozszerza do oddechu, że mnie coś blokuje, albo mnie na przykład ciśnie gardło, ja mam zdrętwiałą brodę, albo drżą mi ręce. To są wszystko sygnały tego, że my po prostu na oparach jedziemy. A to się nie da długo. No jakiś czas pewnie tak, tylko ostatnio cudowne porównanie znalazłam i postanowiłam je wykorzystywać. Mianowicie wyobraźmy sobie sytuację naszego poranka w łazience, kiedy mamy pastę do zębów i ta pasta już jest prawie pusta. I my jeszcze tam ciśniemy, jeszcze zawijamy, tam bierzemy, jeszcze tam trochę. A któregoś dnia już po prostu walcem przejeżdżamy i nie ma. I jesteśmy wściekli, bo nie mamy drugiej. No trzeba było tydzień wcześniej kupić, położyć na półce, a tą sobie wyciskać, ale wiedzieć, że mamy drugą w zapasie. Tak? I to trochę tak, ja tak pracuję. Zawsze namawiam do tego, żeby mieć w tej spiżarni znaczy, wiesz, dla mnie to są 2 godziny. Ktoś może to sobie załatwić szybciej, ktoś może sobie potrzebować mniej, ktoś może potrzebować więcej. To jest, wiesz, bardzo indywidualna sprawa. Ja znam ludzi, którzy się regenerują bardzo szybko. Przypominam też, że sen jest bardzo ważny i my też zarywamy noce. No jednak się mówi, że trzeba ten zegar biologiczny utrzymywać w dobrym stanie, oliwić i spać określoną ilość godzin. Co byśmy nie powiedzieli, sen pomaga na wszystko, absolutnie na wszystko. Jak jest potrzebny, to jest to potrzeba dojmująca. No bo jak jesteś śpiący, to nic nie zrobisz. No nie myślisz, nie działasz, nie mówisz dobrze, jesteś wolniejszy, jesteś rozdrażniony. Milion rzeczy się nie... Deprywacja snu jest bardzo ciężką torturą na przykład, tak?
Jeszcze taki dobry sen, tak? Ja pamiętam wczoraj żona przed snem puściła mi filmiki, które gdzieś tam telefon zrobił z wakacji wczoraj, gdzieś tam paruletnich do tyłu i słuchajcie, mi się przez sen śniło, że jestem na wakacjach i ja się obudziłem, jakbym wrócił z wakacji.
No tak, z tym dobrym fizycznie. Snem to też dobrze, no wiesz, ja zawsze mówię, otwórzmy okno przed snem, a ja otwieram okno w Warszawie przed snem i śpię na torach kolejowych, wiesz, bo taki jest smog, to się nie da. Ale rzeczywiście, no takie, wiesz, Dobry sen to jest jeszcze taki moment przed snem, tak jak ja znowu radzę. Bardzo dużo jest odniesień do tego, jak wychowujemy dzieci. Zawsze mówię rodzicom, żeby ten rytuał wieczorny to było tam od 40 minut do półtorej godziny, żeby porozmawiać z dzieckiem, żeby zdjąć z niego, odbarczyć trochę emocje, żeby się poprzytulać, żeby się wyciszyć. My też często tego nie robimy. My z takiego pędu, to teraz się położę. My musimy sobie dać czas na to, żeby wyjść z roli, wyjść z sytuacji i dać sobie taki moment, że właśnie to czytanie przed snem na przykład, tak, że na początku patrzę na ten tekst i w ogóle czytam i nie wiem, co czytam, bo mi litery jeszcze przeskakują, a w którymś momencie nagle widzę tę historię, którą czytam i wtedy dopiero się zaczyna liczyć te załóżmy 15 minut czy pół godziny, żeby się tak rozmowy z bliskimi, ale takie raczej relaksujące, a nie awantury. No bo to
a teraz już pomaga. Podsumowując, nie podsumowując, bo chciałem zacząć taki temat, który mnie nurtuje jako nauczyciela, który pracuje w szkole imienia Janusza Korczaka. Czy pedagogika Korczaka ma dla nas coś na dzisiejsze czasy i to tak mocno dzisiejsze, dzisiejsze.
To ja może troszeczkę, nim odpowiem ci na pytanie, znowu powiem ci, bo znowu też dyskutowałam i z mężem, i z przyjaciółką niedawno w Realu, na temat tego, że zobacz, my mówimy o szkołach waldorfskich, my mówimy o Marii Montessori, my mówimy o steinerowskich, my mówimy o bardzo wielu różnych systemach edukacyjnych, szkoła demokratyczna, taka, inna, prawda? Natomiast wszyscy się powołujemy na Korczaka. No Korczak dla mnie jest, na szczęście troszkę bardziej się go teraz przywraca naszej pamięci, ale ciągle jakby, no mamy go tutaj i nie ma czegoś takiego jak model szkoły korczakowskiej. Znaczy ja oczywiście znam te obozy, tam wyjazdy, jakieś warsztaty, ja to wszystko rozumiem. Spotkaliśmy się na kongresie Korczaka parę lat temu, przecież Marcin, prawda? I to jest, i rozmawialiśmy i jakby staramy się o tym Korczaku mówić, ale nie ma czegoś, dlaczego my mówimy, że najlepszą szkołą dla dzieci jest szkoła według pomysłów Marii Montessori, a nie szkoła według pomysłu Janusza Korczaka. Dlaczego my nie potrafimy tego wykorzystać? I rozmawiałam z Markiem Michalakiem, byłym rzecznikiem praw dziecka, jedynym słusznym zresztą. Dlaczego nie stworzymy, nie usiądziemy, nie podyskutujemy, nie zrobimy takich warsztatów, które zrobiły polski model szkoły w takim patrzeniu na dziecko jak na człowieka w rozumieniu Janusza Korczaka. Człowieka, który... od którego my nie jesteśmy mądrzejsi, jak mówił Korczak, tylko mamy więcej doświadczenia. Od człowieka, za którym my mamy podążać, a nie któremu mamy palcem pokazywać, jak on ma zrobić. Człowieka, którego trzeba wysłuchać, bo on ma swoje racje. Przepraszam, że teraz troszeczkę zmienię temat. Napisałam w pandemii opowiadanka. To znaczy, to nie są wymyślone przeze mnie opowiadania, tylko to są prawdziwe historie moich relacji z moim synkiem, jak miał 5 lat. I mój syn był takim wtedy człowiekiem, do dzisiaj zresztą jest, pomysłowo chorym, jak ja to nazywam. To znaczy, po prostu wymyślał takie rzeczy, co jak jedna pani przeczytała, to powiedziała, to jest instrukcja łobuza. Nie, absolutnie nie jest to instrukcja łobuza, jest to klasyczne dziecko, które ma pomysły. I ona mówi, bo pani napisała to w taki sposób, że to jest książka niedydaktyczna, bo pani nie mówi temu dziecku, że ono źle zrobiło, że tak nie wolno. Ja mówię, ale ja nie mogę dziecku powiedzieć, że ono źle zrobiło, jeżeli ono mi wytłumaczyło i tam to jest opisane, że on miał bardzo dobre intencje, że on chciał zrobić przyjemność, że on wykonał ogromną pracę, żeby zrobić coś, co sprawi przyjemność innym ludziom. A to, że akurat pomalował ściany i rodzice mogą być z tego powodu niezadowoleni, bo on kredką je pomazał, to jest problem rodziców, a nie jego. I Korczak o tym mówił, żeby zawsze zapytać dziecko, dlaczego, jaka była jego intencja. I dzieci nie są złe, ani nie są intencjonalnie niedobre. To my wykonujemy dużo pracy, żeby one ewentualnie takie były, jeżeli to im się zdarza.
Dzięki wielkie, Doroto, Marcin, dziękujemy za to spotkanie.
Czy mogę jeszcze ostatnie zdanie z Kazańca?
Proszę.
Tak, ja bym chciała wszystkim nauczycielom, którzy nas słuchają teraz, powiedzieć, że jak miałam 6 lat, moja mama nauczycielka powiedziała mi, że jest taki zawód, który jest najlepszym zawodem świata, bo codziennie spotyka się nowych ludzi, że nawet jak wchodzisz do tej samej klasy, to są nowi ludzie i żaden inny zawód nie zapewnia takich atrakcji i takiego poczucia, że robisz ważną rzecz. Ja w wieku 6 lat podjęłam decyzję, że będę nauczycielem w klasach 1-3, co zrealizowałam, bo to jest moje pierwsze wykształcenie. I nie ma dnia, żadnego dnia nie żałowałam tej decyzji. Uważam, że jest to najlepsza decyzja mojego życia, ponieważ będąc nauczycielem dzieci, mogę pokazywać im świat i zachwycać się ich zachwytem, i patrzeć, jak oni z takich, co wiecie, jedzą zielonego gila w pierwszej klasie, w trzeciej klasie mówią o kosmosie, o klimacie, o sprawach społecznych z taką rozumnością człowieka 9-letniego, ciekawego, absolutnie fantastycznego, więc cieszmy się, że dane nam jest wykonywać naprawdę najlepszy zawód świata. Nie ma lepszego moim zdaniem.
Amen. Dziękujemy Amen. Bardzo. Tak. O, Marcin, jak się podekscytował. Tym zielonym gilem najprawdopodobniej.
Nie.
Czy chcecie o tym porozmawiać?
Wiesz, ja mam takiego ucznia, który jak już tak sobie rozmawiamy o gilach, wyciągał tego zielonego gila, przylepiał sobie go na ekran komputera i miał nieprawdopodobne wnioski i trzeba było mu na to pozwolić, bo jak tego nie robił, to przestawał mieć te wnioski. Więc było też tak, no. Pracujemy też w trudnych warunkach higienicznych, powiedzmy to sobie szczerze.
Naprawdę, ale za to ręce myjemy często, więc.
I tym optymistycznym i smacznym akcentem.
Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego wszystkim nam i obyśmy już mogli wracać powolutku do normalności.
No i co, Marcin, jak ten odcinek tobie wybrzmiał?
Bardzo mi się przydaje taki kontakt z osobami, które potrafią merytorycznie, mądrze mówić o rzeczach ważnych i generalnie ja traktuję nagrywanie dugadek jako takie ładowanie akumulatorów, ale jednocześnie takie trochę studia podyplomowe, bo jak rozmawiamy już z 80 którąś osobą, prawie 90, bo pamiętamy, że były też edukatki ekstra, no to jest prawie 90 tak. godzin rozmów naprawdę z osobami mądrymi i mającymi coś do powiedzenia. Ja sobie biorę trzy rzeczy z tego, co dzisiaj usłyszeliśmy, czyli przede wszystkim to te słoiczki, które musimy napełniać, żeby innym dawać, to też samemu trzeba to pilnować. Tą pastę do zębów, którą ja też tak wyciskam do ostatniego momentu, nawet na końcu jeszcze rozcinam, żeby wydłubać ze środka, żeby się nie zmarnowało, ale faktycznie posiadanie zapasowej pasty wcześniej kupionej, zadbanie o to daje nam komfort psychiczny i o to też powinniśmy pamiętać, żeby mieć ten komfort psychiczny tak samo podczas edukacji zdalnej. No i to, co Dorota powiedziała na sam koniec, piękne słowa dotyczące tego, dotyczące zawodu nauczyciela i to zachwycanie się zachwytem uczniów towarzyszy mi od ponad 20 lat, praktycznie 25 lat i mam nadzieję, że będzie mi jeszcze długo, długo towarzyszyło. A co ty wziąłeś z tego odcinka?
Ja przede wszystkim wziąłem to, o czym też mówiliśmy, to znaczy to słuchanie siebie, słuchanie swojego organizmu. Ja nagrywaliśmy ten odcinek w dniu, w którym naprawdę źle się czułem i nie poszedłem do szkoły wtedy. I to był taki moment, w którym właśnie Dorota mnie uspokoiła, że właśnie tak powinno być. Więc no, słuchajmy siebie. I to było dla mnie bardzo pocieszające, że ktoś mnie uspokoił i powiedział, że nie ma w tym nic leniuchowatego i że tak jest okej. Okay. Także bardzo fajna rozmowa. Cieszymy się, że następna rozmowa, bo już możemy o niej powiedzieć, będzie swego rodzaju kontynuacją tej rozmowy z Dorotą, prawda?
Tak, ten wątek szkół korczakowskich, ale nie tylko takich instytucjonalnych, które należą do jakiejś sieci, tylko takich szkół, które wdrażają tę pedagogikę Janusza Korczaka, jest niezwykle intrygujące i faktycznie brakuje nam w Polsce takiego produktu, powiedzmy, który tak jak pedagogika frenetowska Marii Montessori, jeszcze wielu, wielu innych wpływowych myślicieli rozchodzi się po świecie, to liczę na to, że może spróbujemy właśnie z doktorem Markiem Michalakiem za 2 tygodnie porozmawiać na ten temat. Rozmowa jest już umówiona, więc możemy Was na nią zaprosić i na pewno będzie to coś ciekawego. Zapytamy go, co Korczak robiłby teraz. Cholera, głupie to jest.
Tak.
Nie,
tak? To nie jest głupie. Nie? Ja jestem bardzo ciekawy, co Korczak powiedziałby nam teraz, dlatego że no, gdzieś tam ta jego myśl jest ponadczasowa, ale to znaczy, że powinna być też również możliwa do zaaplikowania również w tak dziwnych czasach jak teraz. Więc nie ma w tym, co mówisz, niczego dziwnego, więc pozwól, że nie wytnę tego twojego tekstu, bo to naprawdę nie jest nic głupiego. To jest ciekawe zastanawianie się. No dobrze, proszę państwa, będziemy powoli kończyć. Jeszcze tylko zaapelujemy o to, żebyście nam pisali swoje recenzje, bo mamy do wydania dwie, jak się okazuje, z trzech książek, które mamy, ponieważ tych recenzji jakoś się nie możemy od ludności doprosić. Więc Marcin, przeczytaj szybciutko dwie dwa nazwiska, czy dwie osoby, które dostaną od nas książkę Jarka Szulskiego?
Tak, jedna recenzja została napisana na iTunes i bardzo się z tego cieszymy. I to jest osoba o nicknameie Fantastka i bardzo prosilibyśmy, żeby zgłosiła się ta osoba do nas, żebyśmy mogli tę książkę Jarka Szulskiego, ufundowaną przez jego wydawnictwo, pod tytułem Nauczyciel z Polski, książka jest pod tytułem Nauczyciel z Polski, żebyśmy mogli ją przesłać, więc Fantastko, prosimy cię, skontaktuj się z nami. Natomiast na naszym fanpage'u napisała recenzję swoją i polecenie pani Agnieszka Barszcz i bardzo za nią dziękujemy i prosimy o jak najwięcej tych recenzji, dlatego że one w dobie tej ekonomii dzielenia się i w dobie algorytmów, które jakoś te zasięgi otwierają albo zamykają, to w momencie, kiedy nasz fanpage ma tylko kilkanaście tych poleceń, to bardzo, bardzo zależałoby nam na tym, żeby tych poleceń było kilkadziesiąt, sto kilkadziesiąt. Ja pamiętam sytuację, w której rozkręcaliśmy akcję Zadaję z Sensem i prosiliśmy właśnie o to, żeby znajomi i osoby zaangażowane w akcję dawały recenzje i polecenia fanpage'a, to w ciągu tygodnia ponad 50 tych poleceń się pojawiło. Mam nadzieję, że po 3 latach ciężkiej pracy dla Was możemy prosić Was właśnie też o takie polecenie naszego fanpage'a, bo przecież do tego nie potrzeba mieć iPhone'a, tak jak w przypadku iTunes. Na naszym fanpage'u znajdziecie też taki filmik, który pokazuje krok po kroku, jak na iTunes dla posiadaczy iPhone'ów właśnie taką recenzję wystawić. W przypadku fanpage'a jest to bardzo proste, dlatego że jak wejdziecie na fanpage Edugatki, na stronie głównej macie zakładkę po lewej stronie pod logo, gdzie jest napisane strona główna, zaraz obok jest zakładka recenzje. Wchodzicie na tą zakładkę recenzje, klikacie, czy polecasz stronę edugatki.pl. Tak, i jak klikniecie ją, to tam macie, co polecasz w związku ze stroną edugatki.pl. Wystarczy to zapisać, wysłać. Mamy jeszcze jeden egzemplarz książki Jarka Szulskiego do rozdysponowania, więc rozlosujemy wśród wszystkich tych osób, które w ciągu najbliższych 14 dni napiszą takie recenzje.
Tak mi się teraz pomyślało, że zamiast sharing economy zaczynamy uprawiać begging economy.
Ale może trzeba ludziom też mówić, bo oni parę razy już jakby wspominali o tym, że faktycznie, że komuś się wydaje, że to nie jest ważne, że odsłuchanie odcinka już wystarczy, ale jeżeli odcinek się wam spodobał, wzięliście coś dla siebie, to spróbujcie w ten sposób jakoś nam pokazać, że nasza praca ma sens.
Dobrze, to my już kończymy. Dziękujemy bardzo. Akurat zmieściliśmy się w czasie. Mam nadzieję, że niedziela, poniedziałek czy jakikolwiek dzień, w którym nas słuchacie, jest dla Was dobrym dniem. Życzymy dobrej reszty tygodnia i 2 następnych tygodni. Za 2 tygodnie spotykamy się na kolejnej ciekawej rozmowie, a tymczasem żegnajemy się z Wami obaj z Tarnowa i z Warszawy. Do widzenia.
Pa, pa.
No teraz widzę, że się nagrywałeś, bo mam przy tobie czerwoną lampkę, a wcześniej nie miałem, ale myślałem, że tak ma być.